Katolicki uzdrowiciel, który ma wskrzeszać zmarłych, ksiądz John Baszobora, znów przyjechał do Polski. Jestem tym przerażony, komentuje ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak poznać prawdziwe cuda? Czym może skutkować udział w spotkaniach z księdzem Baszoborą? Gdzie szukać ratunku w chorobie? O tym porozmawiamy dziś w programie Idź Pod Prąd na żywo, między innymi z uczestnikiem spotkań z ugandyjskim uzdrowicielem Eunika Żuk. Zapraszam. Witamy Państwa serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd w poniedziałek. A z nami w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję, że jesteś z nami.
A ja dziękuję, że wy jesteście z nami. Witam.
Oraz również z naszej redakcji Paweł Skopnik, który, tak jak mówiłam, był uczestnikiem spotkań z księdzem Baszoborą.
Tak witam jest, witam ciebie, witam Państwa.
No i was, drodzy widzowie, bardzo serdecznie zapraszamy do zadawania pytań naszym uczestnikom, ale też jeżeli wśród was jest ktoś, kto brał udział w tych spotkaniach lub ma opinię na ten temat, piszcie na kontakt@idzpodprąd.pl, ale także w mediach społecznościowych i na czacie na YouTubie. I pierwsze pytanie do ciebie, Pawle, dlaczego uczestniczyłeś w tych spotkaniach z uzdrowicielem?
Była to tak naprawdę osoba, która mnie zaprosiła. To ciekawostka, osoba, która skierowała mnie pierwsza do Biblii, żeby zacząć czytać Biblię. No i ta osoba akurat nie interesuje się takiego różnego rodzajami spędami. Zaproponowała, że jest taki wyjazd. Ja wcześniej nie wiedziałem o tym, że przyjeżdża jakiś wielki mag z Afryki, który czyni cuda, więc jest możliwość wyjazdu. No i czy nie chcielibyśmy pojechać? Także no, zaciekawiony oraz z chęcią szukania tak naprawdę Boga, stwierdziłem, no czemu nie, no jedziemy, zobaczymy, skoro taka wielka impreza, Stadion Narodowy, tyle tysięcy ludzi, no to musi coś w tym być.
A ile bilet kosztował?
No właśnie, o tym nie
pamiętam tego, nie powiem niestety.
Ale to było spotkanie płatne.
Chyba tak. No nie chcę wprowadzić, bo naprawdę tego już nie pamiętam, ale no coś
no, jakieś bilety. Obecne spotkania już są płatne, ale dalej nie wiem ile. No
właśnie,
kiedyś było po 30.
Chciałbyś się wybrać?
Nie, no ale chciałem zobaczyć, jak tam inflacja poszła, bo było kiedyś po 30 zł chyba, czy jakoś tak. No i nie wiem, może mam nieaktualne
Pawle,
informacje.
Pawle, ty pojechałeś tam z ciekawości i również z chęci szukania Boga, a nie żeby cię uzdrowił z jakichś chorób twoich.
Tak. No nie, jakieś choroby mi nie dolegały. No bardziej tak, ciekawość oraz zobaczyć, no co to się dzieje. No, osoba, która, na którą przychodzi tyle tysięcy ludzi, ale właśnie tak jak mówisz, że dzieją się uzdrowienia, dziwne rzeczy, osoby omdlewają, mają napady śmiechu. No coś nadzwyczajnego, no co to się dzieje? No trzeba zobaczyć, trzeba...
Właśnie zaraz cię zapytam, jak to wyglądało z twojej perspektywy, jak on uzdrawiał tych ludzi, ale pokażmy fragment spotkania z księdzem Baszoborą i wracamy za moment.
Move in us in your mighty power.
Poruszaj się w nas swoją mocą.
As healing is taking place.
Cicho.
As the Holy Spirit moves in us.
Kiedy Duch Święty porusza się.
Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
To były spotkania z księdzem Baszoborą, ale właśnie jak z twojej perspektywy to wyglądało? Czy ksiądz się modlił, czy wzywał jakieś duchy nad ludźmi?
To jest kilkogodzinne spotkanie, to naprawdę trwało dużo. Już to było parę lat temu, więc tak dokładnie nie pamiętam, ale no, były tam różne śpiewy, różne przemówienia różnych osób, ale były również takie momenty, w których właśnie było, że ksiądz Baszobora, będzie było, że tam osoby, które potrzebują, czy wstąpienia Ducha Świętego, czy uzdrowienia, czy jakichś różnych mocy były wzywane, żeby w tym momencie się bardziej skupiły. No i ksiądz w jakimś tym swoim szamańskim języku odmawiał modlitwy. W tym czasie no, różne rzeczy działy się, powiem szczerze, że momentami aż ciarki przychodziły po plecach. plecach, bo to Stadion Narodowy, echo się niesie i wręcz demoniczne krzyki było słychać w oddali, jakieś wrzaski, no nie było to normalne. Były osoby, które mdlały, tam też był nakaz, żeby ich nie dotykać, nie zbierać, bo to coś nadzwyczajnego się z nimi dzieje. Były osoby, które popadały w jakby stan takiego śmiechu, że no nie mogły się powstrzymać, że to też również było zapowiedziane, żeby się tym nie przejmować, że to w tym momencie Duch Święty wstępuje na te osoby i coś się nadzwyczajnego dzieje. No i autentycznie, że taka osoba, która się śmiała, popadła w taki śmiech, który tam parę minut nie mogła się powstrzymać, no to nawet obok mnie była. No, ja również starałem się jakoś tą
dar
moc...
śmiechawki.
Tak, dar śmiechawki. To jest dar śmiechawki, omdlenie oraz okrzyki takie, ale to naprawdę okrzyki były tak przerażające, że ciarki po plecach szły. No, ale no również będąc tam, wierząc, że to ma coś wspólnego z Bogiem, tak też no starałem się, żeby coś tam na mnie stąpiło.
Nie śmiałem się.
Ani się nie zaśmiałem, ani nie krzyczałem.
Nie stąpiło na ciebie.
Ani nie zemdlałem. No kurczę, no coś nie halo ze mną było.
I wtedy byłeś jeszcze katolikiem, rozumiem.
Tak, tak. Mhm. No wtedy jeszcze nie znałem prawdy. Po prostu nawet nie wiedziałem, że są jakieś inne kościoły, no tylko ten zły prawosławny, no i jedyny powszechny i apostolski, katolicki.
Mhm. Ale z drugiej strony ja też tak patrzę na te spotkania z Baszoborą, że to może być jakaś okazja dla ludzi, którzy chorują śmiertelnie albo mają dzieci śmiertelnie chore, że to może być ostatnia deska ratunku. Gdybyś ty był w takiej sytuacji, byś był chory albo twoje dziecko, czy byś poszedł na taką imprezę?
Jest taki poseł PiSu. Znaczy on nie jest chyba tam z partii PiS, ale jest już, głosuje tak, jak Jarosław przykazuje. Mejza się zowie i on takie reklamował usługi właśnie, że na wszystkie nieuleczalne, czy tam może nie na wszystkie, ale na bardzo nieuleczalne choroby i tam wymieniali. Takie wycieczki do Meksyku robi i tam jakaś nowa terapia i wszystko będzie okej, tylko trzeba zapłacić tam ileś tysięcy dolarów, nie? I wiele osób się na to nabrało. Wiele osób się na to nabrało, są reportaże, te matki szczególnie są wnerwione, czują się oszukane i tak, no, tych pieniędzy było mało, bo dzieci chore, no to jeszcze wydali na tych pseudocudotwórców Mejzy.
Ale tutaj wyszło oszustwa, a tutaj jednak ludzie przyjeżdżają, no coś tam się dzieje, tak jak Paweł mówił, rzeczywiście
zadałeś mi pytanie,
reagują.
Co ja bym zrobił, nie?
No właśnie.
Osobiście ufam Bogu, a nie szarlatanom, ani oszustom przeróżnym.
Ale skąd poznać, że to nie jest właśnie Duch Boży, że to nie Bóg działa właśnie... przecież to jest ksiądz, tak? On powołuje się...
O, to, nie, no to wiesz, się... jak mi powiesz, że ksiądz, to ja już wiem.
Ale
wszystko.
On powołuje się na Boga, tak? Powołuje się, no, to że to wiesz, Duch Święty działa.
A wielki Manitou to też dla niektórych Bóg, nie? I
to
tak
jak
dalej.
Poznać, że to...
No nie, no wiesz, to jest proste jak 2 razy 2. No,
nie działa Duch Święty.
Proszę bardzo. Aha. Jest norma. Jest Boże objawienie. Bóg objawił, co jest prawdą, a co jest fałszem. Znajdźcie mi tu dar śmiechawki.
Nie, no, ale dar uzdrawiania. Rzeczywiście, no, jakby motywem przewodnim tych spotkań jest uzdrowienie. I przecież też Jezus uzdrawiał, apostołowie uzdrawiali. No to
drugi, bardzo...
Tylko, dlaczego ten ksiądz
ci mówię,
nie może uzdrawiać?
Już ci mówię. Bardzo prościutki test, jak kawał drutu, nie? Apostoł Paweł w liście do Galacjan powiedział, jeśli kto głosi inną Ewangelię, w liście do Koryntian powiedział też o innym Jezusie, niech będzie przeklęty. Jeśli kto głosi inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Czyli działa z pozycji piekła, a nie z pozycji Boga. To jest jasno wskazane w Piśmie Świętym. Co robi ten Baszobora, bo nie chcę przekręcać tego dla mnie niezbyt swojsko brzmiącego
ksiądz
nazwiska.
Ksiądz Ugandy, no tak, egzotyczny.
Niech tam będzie, czy on głosi Ewangelię o darmowym zbawieniu przez Chrystusa, który umarł raz na zawsze na krzyżu Golgoty, zmartwychwstał i daje darmo zbawienie. On nawet za te swoje cudawianki bierze, że tak powiem, cash, bilety sprzedaje. Ha, patrz, sędzia Zaręba wiedział, co robi, bo przecież katolicy sprzedają bilety. Ale najważniejsze jest, że on tam, była tam msza?
Tak, odbyła się msza.
No to o czym my mówimy? Msza katolicka jest bluźnierstwem i zaprzeczeniem Ewangelii o darmowym zbawieniu. Także jest, to jest kult bałwochwalczy, czyli kult demoniczny. I to wczoraj miałem kazanie na ten temat, polemizując z księdzem arcybiskupem, przyszłym kardynałem Rysiem. To można sobie zobaczyć.
To jeszcze zapytam, bo mówimy tutaj o uzdrowieniu Ewangelii. A co Biblia mówi na temat kontaktu z demonami i z aniołami?
No, to dość szeroki
No, bo
temat.
Tu jeszcze dodamy, że ksiądz Boszobora potrafi wyganiać demony, one się go słuchają, oraz potrafi tłumaczyć język aniołów.
Przynajmniej twierdzi.
Tak, przynajmniej twierdzi. No i to jest również jako jedna z jednego wielu rzeczy, która jest podana, że co tam się może zdarzyć, że jeżeli ktoś nagle by dostał objawienia i zaczął mówić językiem aniołów, to ksiądz Boszobora potrafi to przetłumaczyć.
A czy jest jakaś weryfikacja obiektywna tego? No bo ja ci też taki cud mogę tu obstawić.
To by trzeba było nagrać i do księdza Baszobory wysłać.
I to anioł do ciebie mówi: nawróć się i nie kwestionuj darów księdza Baszobory.
No ja nie umiem tłumaczyć.
Takie cuda to se możemy na kiju zrobić tutaj.
Ja nie umiem tłumaczyć języka aniołów, ale ksiądz podobno potrafi. No ale Biblia chyba nam mówi również o świecie demonów i świecie aniołów. I co my powinniśmy jako ludzie robić?
No to wiesz, to dość szeroki temat, nie? Ja myślę, że najlepiej zacząć od początku, taką podróż. Jeśli chcemy wejść w świat duchowy, to wchodźmy drzwiami. Jezus powiedział, że będzie wielu oszustów, to 10 rozdział Ewangelii Jana, na przykład będzie wielu oszustów, którzy będą się, to tak jak ty, masz gospodarstwo, masz, że tak powiem, oborę i jest wejście. I ty, gospodarz, wchodzisz tym wejściem, nie? A ktoś inny by robił podkop. Albo by ci do rurociągu przyssawkę zrobił, żeby ci mleko, a najlepiej śmietanę odciągać i tak dalej, nie? Ty wchodzisz, tu krowy to nie wiem, czy cię znają, ale chyba cię znają też.
No, rozpoznają.
Jezus na owcach pracował, nie? Znaczy tamten świat bardziej był związany z owcami. Mówił, kiedy ja wchodzę bramą, to owce od razu do mnie, nie? Mnie znają, nie? Czyli trzeba wchodzić przez bramę, którą Jezus powiedział, ja jestem tą bramą, czyli do świata duchowego nie wchodzimy przez baszoborę, przez ten taki ruszający się talerzyk, czy przez karty Tarota, czy przez jakieś inne, wiecie, szamańskie zabobony, czy diaboliczne pseudocuda, nie? Tylko wchodzimy przez Jezusa. Czyli jak pytasz mnie o świat duchowy, jak wejść, no to Jezus już nawet nie ty musisz szukać gdzieś Jezusa w zaświatach, tylko Jezus mówi prosto, możecie sobie otworzyć, proszę, ostatnia księga Biblii, każdy znajdzie od tyłu, łatwo znaleźć, księga Apokalipsy, 3 rozdział, werset 20. I tam Jezus mówi do tych, którzy jeszcze nie narodzili się na nowo, którzy nie weszli w świat duchowy, żyją tym życiem tylko zmysłowym, materialnym, normalnym tak zwanym, nie? Mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Nie? Czyli to jest jak wejść w świat duchowy? Zawołać z wiarą, wiarą w Jezusa, poprosić o przebaczenie grzechów, o uratowanie od wiecznej kary. Nie? To jest proste.
Znaczy to tu akurat też właśnie mówisz o świecie duchowym, ale mi chodziło o świat demonów.
A tak, no to zaraz.
Bo akurat tutaj mówisz bardzo długą odpowiedź, no mi się kojarzy, że jasno Biblia mówi, że taki świat istnieje, ale żebyśmy my unikali go i no za bardzo się tym nie interesowali, bo to nie jest dla nas stworzone, więc stąd moje
że Boszobora... tu na obozie.
Właśnie już ma tego demona, no bo rzeczywiście...
Czekaj, zaraz, nie bierzmy wszystkich naraz, nie? No,
ale
mówimy o wejściu w świat duchowy, ja tego...
To jest ważne dla ludzi.
Wiem, że ważne, no ale chyba ci, którzy mają demony, nie wiem, czy nas słuchają akurat, nie? Ale jeśli to zawołanie do Jezusa ratuje też od opętania demonicznego, także po prostu... Zawołaj do Jezusa. Ale wracając jeszcze do tego, co robi diabeł. Znacie na pewno wszyscy, a nasi widzowie mogą to sobie znaleźć, 13 rozdział Mateusza, na przykład przypowieść o siewcy. Nie? Tu nasz obóz jest i tak rozpoczęliśmy i też nam to motto nasze, bądź żyzną glebą. Jezus tam zaczyna od gleby, która jest na drodze. Nie? Tu zawsze przy każdym gospodarstwie, polu są różne rodzaje pola, ale są drogi. I czym bardziej często używana droga, to co się tam na niej zasieje?
No nic. Ubita gleba, ubita. I nic nie rośnie.
Często jedziesz siewnikiem na pole, czy często rzucisz trochę ziarna. Nie? Znaczy zostawisz trochę ziarna. Co się z tym ziarnem stanie? Ptaki wyjedzą, rozdepczą najwyżej, tam rozjadą, nic nie urośnie. Jezus właśnie o takiej glebie powiedział, że są tacy ludzie, do których Słowo Boże dociera, czyli my możemy mówić o zbawieniu, o Jezusie i tak dalej. I co się wtedy dzieje? wtedy jest, szatan przychodzi, bo pytasz o działalność diabła, no to odpowiadam. Najważniejszą misją diabła to jest uchronić człowieka przed uwierzeniem w Jezusa Chrystusa. I to robią księża katolicy, oplatając kucypały o mszach, o transsubstancjacjach, o czyśćcach, o różnych takich sakramentach, zasługiwaniu na uczynki. I to robią czarownicy afrykańscy przez swoje łubu-dubu, a przez zes klubu i tak dalej. Byle tylko nie zawołał do Jezusa. Dlaczego to jest takie kluczowe? Bo kiedy zawołasz do Jezusa, otwórz sobie list do Kolosan, początek. Wtedy Bóg Ojciec wyrywa cię ze świata ciemności, czyli z diabelskiego oddziaływania, i przenosi cię na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa. To tu jest ta kluczowa walka wszechświata, żebyś nie uwierzył w Jezusa Chrystusa. I to jest zadanie demonów, to jest zadanie Boszobory i wszystkich odprawiających tę mszę.
Tadeusz Marszałek, nasi widzowie już piszą: pseudocuda to już odpusty i sakramenty nie wystarczają. Korporacja Kościoła Rzymskokatolickiego rozwija nowe branże, w cudzysłowie, działalności. I nie są one takie nowe, bo cuda, w cudzysłowie, od wieków pomagają im mamić ciemny lud wiernych. Ja mam pytanie właśnie odnośnie cudów w ogóle. No bo ksiądz Baszabora twierdzi, że dokonuje cudów. Czy cuda w dzisiejszym świecie są realne? Czy rzeczywiście Bóg dokonuje cudów? Czy może dokonywać cudów na przykład przez ręce księdza Baszobory? Czy to już dawno minęło, ten czas dokonywania cudów przez Jezusa i apostołów?
Trzeba zdefiniować najpierw, co znaczy cud. Cud w tym klasycznym, najbardziej takim ścisłym znaczeniu, to jest złamanie praw naturalnych. Czyli złamanie praw fizyki, praw chemii i tak dalej. Nie? Czyli, że Bóg ingeruje w świat materialny, także w jakiś sposób zmienia albo zawiesza działanie niektórych praw tych rządzących światem przyrody. To jest cud. Jezus rzeczywiście takich cudów dokonywał. Rzeczywiście mamy też w Starym Testamencie wiele przykładów takich cudów. I co interesujące, mówię, wchodzimy na coraz bardziej szczegółowy poziom, to zapraszamy tutaj do naszego kościoła, tam więcej na ten temat możemy się dowiedzieć, ale no, jak już tak pytasz, to odpowiem. Zobaczcie sobie, jak Mojżesz z Aaronem przychodzą do cesarza, faraona, nie, tamtych czasów. I Mojżesz dokonuje cudów. Mojżesz z Aaronem dokonują cudów. Nie? Na dowód tego, że mówią prawdę, że słuchaj, wypuść tych Żydów, bo jak nie, to ci przywalę. Nie? Tak w skrócie mówiąc, ten dialog Boga z Faraonem. A Faraon, co byś tam miał mi przywalić, nie? No naprawdę ci przywalę, no. Co tam, nie? No to jeden cud. No to wychodzą baszobory tamtych czasów, nie? Czyli ci czarownicy Faraona, nie? I co robią?
Też dokonują cudu.
No i teraz czyją mocą?
No i to jest kluczowe pytanie.
Mojżesz i Abraham, Mojżesz i Aaron dokonują mocą Boga. Czyją mocą dokonują ci, którzy go próbują odciągnąć od posłuszeństwa Bogu? Tamci czarownicy, do tych bożków, do tych ich różnych jakichś guseł i tak dalej. Nie? No ja sobie odpowiadam, że diabeł też ma pewną moc ingerowania w prawa natury. Czyli pewne rzeczy może zrobić dziwne. Nie? I to, co widziałeś, niektóre z tych rzeczy, myślę, że były zjawiskami, które można by zbadać, że rzeczywiście nie da się tego naturalnie wytłumaczyć. Tylko że, żeby odróżnić Boży cud od diabelskiego cudu, musimy mieć normę. I tą normą jest Słowo Boga. Jeśli prawda, w naszym przypadku już żyjąc w XXI wieku, a nie przed Chrystusem, jeśli prawda o darmowym zbawieniu jest głoszona, to jest kryterium rozstrzygające. Jeśli z kolei zabobon jest głoszony, msza, jakieś czyśćce, jakieś spowiedzi, jakieś nie wiadomo co, to znaczy, że to jest od diabła. No proste jak dwa razy dwa.
Pawle, coś jeszcze ciebie tam zaniepokoiło podczas tych spotkań, czy tego spotkania z księdzem Baszoborą? Bo mówiłeś, że były okrzyki i że nazwałeś to jakimiś diabelskimi okrzykami. Dlaczego tak... Tak to nazwałeś, czy znaczy, no to jakieś odczucia?
Były tak, no czy no naprawdę były to tak, jakbyśmy mieli jakieś oglądać film o egzorcyzmach, no to mniej więcej tego typu momentami były to krzyki. To były takie, nie było, że tam hej, ho, to tam, jak tam,
czy
jak
się bawimy. By się szło, nie?
To były takie, no naprawdę straszne, które, jak teraz sobie przypominam, to ciarki po plecach przychodzą, to był...
I to jest, wiecie, to mniej więcej jest cena biletu do kina. Tak jakby na horror, to tak, można na Baszoborę se pójść.
To taki 5D od razu, nie? Że już wszystko trzęsie się i rusza, nie?
No.
Wiecie, no to jest stadion narodowy, to jest ogromna przestrzeń, nie? I nagle słyszysz, że z drugiego końca coś, ktoś krzyczy, ktoś i to takie, nie to, że tam hej, hej, do komu mówię, no to takie...
Jakieś opętańcze wrzaski.
No naprawdę demoniczne wręcz te głosy, no albo ktoś stoi i nagle przewraca się, no mdleje, nie, z niewiadomych przyczyn, że ktoś popada w ten śmiech, no tutaj akurat obok mnie osoba, no zaczęła się, po prostu wpadła w taki jakiś, no ten śmiech, że nie mogła tam, ojej, ja tam... przewracał się i tak dalej, no ale był nic nie robił, bo to w tym momencie Duch Święty zstępuje. No ja dowiadywałem się troszkę później jeszcze, że wiele osób z tych, które właśnie doznały jakiegoś tego rzekomego objawienia, no miało spore problemy później w swoim życiu, że jakiś brak z koncentracją, problemy w nauce i tak dalej. No nawet teraz przed programem próbowałem trochę znaleźć jakieś te informacje, powiem szczerze, że bardzo mało jest, nie ma praktycznie nic, co można w internecie znaleźć. No jeden zarzut przeczytałem, no to, że ksiądz Baszobora próbuje protestantyzować Kościół.
Weźcie na dnie w niebie.
Bo nie ma tam nic o Matce Boskiej, nie ma różańca i litanii maryjnych, no.
To jedyny
zarzut, który usłyszałem, to protestantyzacja. No
to musiał jakiś głupi dziennikarz napisać, który dzieli światy na Matkę Boską i bez Matki
Ksiądz
Boskiej.
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z UKSW w Warszawie w wywiadzie dla Onetu mówi też właśnie podobne kwestie, że tym, co robi ksiądz Baszobora, jest raczej przerażony niż zafascynowany. U niektórych uczestników spotkań z księdzem Baszoborą pojawiają się stany lękowe. Wielu słuchaczy jego kazań przyjmuje magiczne i irracjonalne rozumienie cudu uzdrowienia diabła czy złych duchów.
Tylko... Tu ja bym chciał rozszerzyć, bo to nie jest niestety problem tylko tego Baszobory. Kiedyś widziałem na przykład taki kościół bardzo, bardzo, nie wiem jak go nazwać, no taki a la Baszobora, tylko że w wydaniu rzeczywiście też protestanckim, taki z nurtu powiedzmy szeroko rozumianego zielonoświątkowego czy charyzmatycznego. No i tam też z Afryki, tam z RPA akurat przyjechali misjonarze i oni stwierdzili, że oni teraz będą mówić darem języków, nie? No i tak, mam nagranie, także kiedyś jakbyście chcieli, to możemy kawałek wam pokazać. No to tak jak w dżungli, takie są odgłosy, no nie będę tutaj już dalej tam tego, ale no tak świat zwierząt, takie odgłosy właśnie tego typu i oni się śmiali przy tym i tego i to miał być niby ten cudowny dar języków i ja widziałem ofiary tego procederu. Jeden z Polaków akurat mieszkał w Budapeszcie i no był pod wpływem tej grupy religijnej i on rzeczywiście miał odchyły w takim kierunku, że on uważał, że teraz on jest takim, że tak powiem, medium, które ma innym mówić, co mają robić. Masz iść teraz ze mną, bo jak nie, to cię tam Bóg pokaże i ci ogon wyrośnie albo coś takiego. Nie? No to on takie, o rogach to wczoraj pokazywałem na kazaniu. On takie rzeczy przyszedł i do nas gadał, no, autentycznie, nie? Ale widziałem też człowieka po warszawskim jakimś kościele, no nawet znam nazwę, no ale to już dajmy spokój. Taki dość sławny kościół charyzmatyczny, troszkę taki, jakby to powiedzieć, bardziej niepolski trochę i widziałem człowieka, który był wzorowym uczniem szkoły średniej, był wzorowym studentem. Rodzice no, myśleli, że czeka go jakaś fajna przyszłość.
Na księdza później.
Nie, aż tak nie. Był na Politechnice, o ile dobrze pamiętam, podobnie jak ja. I bardzo no, świetnie się uczył, aż poszedł na takie, zaczął jeździć na te spotkania do tego troszeczkę egzotycznego, ale bardziej już tu europejsko kościoła w Warszawie. I można powiedzieć, że skończył psychiatry. z poważnymi takimi właśnie objawiami, dokładnie jak ty powiedziałeś. On już nie mógł się uczyć. Przerwał studia, jest na rencie i spotkałem się też z nim. No, mówiłem mu Ewangelię o darmowym zbawieniu. Nie wiem, jak dalej jego życie się potoczyło, ale no, na tamte czasy, ze względu na szkodliwy wpływ tego diabolicznego wpływu Kościoła, tym razem z kręgu zielonoświątkowego, on został inwalidą.
Joanna Zielińska-Naszawicka również pisze: tak, tak, ci wspaniali uzdrowiciele. Moja sąsiadka była w Brazylii z niepełnosprawną, ciężko chorą córeczką u szamana świętego Jana od Krzyża. Marysia umarła. Krzysztof Książek.
Ale pieniędzy nikt nie zwrócił.
Ja kojarzę nawet chyba w naszej literaturze, to na ile tych zdrowasiek do pieca?
No takie zabobony 10-20 w katolickiej Polsce kiedyś też były i to literatura opisuje.
Tak, dziecko będzie uzdrowione? Wiek.
Krzysztof Książek. Jezus Chrystus przestrzegał przed zwodzicielami, którzy przyjdą i nawet będą czynić jakieś cuda. Diabeł też ma moc czynić cuda.
To tak, tu jeszcze ten wątek cudów diabła dokończę. Bo rzeczywiście, kiedy sięgniemy do Starego Testamentu i ten opis u Faraona, to do pewnego momentu oni potrafili naśladować te cuda, których dokonywał Mojżesz i Aaron, ale zdaje się, przy pladze komarów wymiękli. Już dalej kolejnych tych cudów nie potrafili. Czyli stąd widzimy, że szatan ma jakąś bardzo ograniczoną moc do czynienia cudów. Ale dzisiaj na przykład, kiedy mowa jest o Kościele, to jest mowa, że szatan będzie robił podróbki prawdziwego Kościoła. Nie? Że będzie dawał fałszywych nauczycieli i oni będą za pomocą różnych technik diabolicznych, to nie są tylko te cudawianki, to jest kłamstwo, manipulacja, będą udawać aniołów światłości, a diabeł będzie im w tym towarzyszył. Nie? I kiedy się przeniesiemy z kolei do ostatniej księgi Biblii, czyli do przyszłości, tam widzimy już diaboliczne zwiedzenie całego świata ku jednemu państwu, jednemu systemowi dyktatorskiemu na całym państwie, bez gotówki, z ludźmi ponumerowanymi jak w Auschwitz czy w innym obozie śmierci, i jedna światowa religia. Jedna światowa religia. Jaka to będzie religia? I tu jest niespodzianka dla wielu katolików. Bo jak się wasz Kościół nazywa? Rzymsko-katolicki. Ta karczma. Rzym się nazywa. 17 rozdział Apokalipsy, przeczytajcie sobie. Diaboliczne zwiedzenie. Znaki, cuda, jeden światowy rząd i jeden światowy Kościół z siedzibą w Rzymie. To jest przyszłość.
Mamy nagranie również jednej z naszych przyjaciółek, też jest w naszym kościele. Konstancja była na spotkaniu z Baszoborą, ze swoją babcią, jak miała 12 lat. Prosimy teraz tę wypowiedź i wracamy za moment.
W nawiązaniu do dzisiejszego tematu, to również byłam kiedyś na spotkaniu z księdzem Baszoborą. Byłam dzieckiem, miałam 12 lat z babcią i właśnie też to było w majestacie Kościoła katolickiego, ale działy się tam rzeczy takie dość dziwne, które no do teraz tak naprawdę nie mogę zapomnieć. Taka trochę trauma, że tak powiem, bo różnie się ludzie zachowywali. Niektórzy krzyczeli, niektórzy się śmiali, niektórzy płakali, ale ogólnie to było takie dość no dziwne przeżycie jeszcze w nocy, także uwaga, uwaga, z kim się spotykacie, kogo słuchacie, bo to, że ktoś powie, że to jest od Boga pochodzi, to jeszcze o tym nie świadczy. Trzeba weryfikować.
No właśnie, mamy tutaj konflikt z jednej strony. Ksiądz Baszobora mówi, że to jest od Boga, a tutaj drugi ksiądz to krytykuje.
Mówi, że jest przerażony. To nie, że krytykuje. Bo krytykuje, no to mógłby się różnić, że ten mszę odprawia tyłem, a ten przodem do ołtarza i tak dalej. Ksiądz profesor Kobyliński mówi, że jest tym przerażony. Przerażony, co odprawiają biskupi, wpuszczając takiego szamana do polskich katolików, do polskich diecezji.
Właśnie jak to jest, no. Ten sam kościół, ten sam zwierzchnik, ten sam papież, a tutaj, wiecie, żeby to przyjechał jakiś prawdziwy szaman, że to szaman w tych czapkach, no to rozumiem, że to jakaś inna wiara, ale z tego samego kościoła, spod tej samej przysięgi składali ksiądz Kobyliński i ksiądz Boszobora. I jak to ten ksiądz źle mówi, a teraz ten ostrzega, no to kogo słuchać?
Kogo słuchać? No to ja mówię Jezusa Chrystusa i Jego słowa, nie? Dopiero wtedy nie będziesz zwodzony. Dlatego wszystkich, i to wszyscy biblijni chrześcijanie mówią, weź do ręki Biblię. Wtedy przestaną cię ludzie robić w konia. Weź do ręki Biblię. Przestaniesz być oszukiwany. Nie? To jest jak nie być oszukiwanym. A teraz, no dlaczego w katolicyzmie jest taki miszmasz, nie? Że jeden ksiądz demoniczny, drugi ksiądz nawet biblijnie ocenia tego pierwszego, nie? No bo tu z wieloma diagnozami księdza profesora Kobylińskiego się zgadzam, ale przypominam, że on też odprawia od czasu do czasu te bluźniercze i bałwochwalcze msze. Bluźniercze, bo bluźni ofierze Jezusa Chrystusa raz na zawsze złożonej na krzyżu Golgoty 2000 lat temu około. Msza jest powtórzeniem tej ofiary i składana jest za grzechy świata, a z drugiej strony odprawia bałwochwalstwo, bo wierzy i każe ludziom wierzyć, że jeśli ten opłatek, on powie swoje zaklęcie magiczne, to ten opłatek zmienia się w Jezusa. Ja tylko się zapytam, zastanawiałeś się kiedyś jako katolik, dlaczego dają ci tylko taki mało cenny opłatek, nie? W sensie materialnym, a nie dają ci wina?
No nie, powiem szczerze, że akurat tego pytania nie jestem, ale...
No a... miałam właśnie, dlaczego? Bo jak Jezus tak nie mówił, że...
Ciekawostkę, bo byłem ministrantem wina, też spróbowałem.
No bo byłeś minister, byłeś taki trochę ważniejszy niż
byłeś
normalny.
Byłeś przy korycie.
Tak, normalny,
miałem dostęp do źródełka.
Wierny.
Zobaczcie, no to jest przecież, to każdy, kto trochę tylko myśli, powinien się od razu tego...
To jest przecież jakaś niekonsekwencja.
Niekonsekwencja. No Jezus mówi, bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie. No to jeśli już chcą być wierni Jezusowi, posłuszni, to powinni dawać te swoje opłatki, czy tam chleby, czy mace, czy co tam chcą. No ale powinni dać też, no dają jeść, no to trzeba i zapić, nie? No że powinni dawać też, tak nie jak dają. Jezus, bo przecież to jest kontekst jubla, no znaczy jak to nazwać? Jak to się
impreza.
Teraz... Impreza. Ale to nie wiem, czy ja już je komunikuję z młodymi,
no,
nie?
Komunikujesz.
Komunikuję, tak. Nie? To jest impreza, gdzie Jezus o tym mówi, nie? Oni już są po którym kielichu? Po dwóch kielichach Jezus daje trzeci, a mówi czwarty, to wypijemy razem w niebie, nie? Także to jest impreza, to co się tam dzieje, ta ostatnia wieczerza, nie? To nie jest tam wiecie, tu tam dymu trochę, tu jakieś ornaty, tu zadzwoni, tu lud pada, nie? To jest normalna impreza, nie? I Jezus właśnie w tym kontekście mówi, że chleb będzie symbolizował Jego ciało raz na zawsze złamane, zmiażdżone na krzyżu Golgoty, a wino będzie symbolizować Jego krew przelaną za nasze grzechy, za nasze miejsce w niebie. Będzie symbolizować, a nie, że opłatek stanie się Jezusem. Tak jak dzisiaj, bo najpierw mówili, że to jest realna przemiana, nie? Że tu, wiecie, opłatek przemienia się w ciało Jezusa, wino przemienia się w krew Jezusa, a później powiedzieli, gdzie pospólstwu nie będziemy wina dawać, bo kto to nastarczy?
No i za drogie.
I stwierdzi, cały Jezus jest w opłatku. Do widzenia! Już nie ma.
A by się przydało nieraz, bo się przyklei ten opłatek, jakby przepił, popił, no też pewnie, że tak.
Zastanówcie się, drodzy katolicy, przecież was tak ordynarnie rżną na tym, że to, wiecie, wystarczy chwilę pomyśleć, dlaczego nie są posłuszni Jezusowi i nie dają wam wina? Zapytajcie księdza.
Wracając do księdza, nie Boszobory, tylko Kobylińskiego, on mówi, że od lat już krytykuje, czy można powiedzieć bije na alarm, jeśli chodzi o jego działalność, o działalność księdza Boszobory. Pierwszy raz publicznie wyraziłem moje zdecydowane uwagi krytyczne w 2015 roku. Mój głos był całkowicie odosobniony. Z powodu krytyki wobec Boszobory i różnych innych dziwnych praktyk religijnych doświadczam w kręgach kościelnych nienawiści, przemocy, pogardy, ostracyzmu. To jest brutalna wojna religijna.
No właśnie. To...
Uważa ksiądz profesor Kobyliński i jeszcze powiedział, że ta brutalna wojna religijna w Polsce rozwija się religijność synkretyczna z elementami szamańskimi. To musi mówi dzisiaj ksiądz katolicki.
No to jest podsumowanie naszego programu. Zobaczcie, że nie tylko przeciwko nam, to nie tylko. Możesz jeszcze raz przeczytać, co spada na księdza Kobylińskiego?
W kręgach kościelnych.
No wśród od innych księży tak, i biskupów. No to tak to rozumiemy.
Nienawiści, przemocy.
Przemoc.
Pogardy i ostracyzm.
Pogarda i ostracyzm.
To są bardzo mocne słowa.
Do mnie jeszcze wysłali donosicieli, prokuratora i dwóch sędziów.
Ale to ksiądz Kobyliński, no kurczę, na pastora już ma takie, nie? Szlify.
No nie.
No zobacz, już przygotowany do no, żeby do
głosu. Musielibyśmy tam pewne rzeczy sprawdzić, trochę odczekać. Musiałby ale, się możesz, ożenić,
możesz
dzieci wychować. Mój
kościół kiedyś założy. No, już.
No ale mówię, musiałby się ożenić, dzieci wychować, ma. Wtedy byśmy pogadali.
Do księdza Kobylińskiego. Rzeczywiście zapraszaliśmy go również do naszego programu, bo kilkukrotnie już był naszym gościem, ale tym razem
no teraz wiesz, ja już jestem kryminalistą, no to rozumiem, że żeby więcej tej nienawiści, przemocy, miłości ze strony księży biskupów, no to ksiądz Kobyliński no, woli nas troszeczkę...
Ale miejmy nadzieję, że ale... znajdzie czas może. W późniejszym terminie, a tymczasem się skupiamy na jego słowach. On też przypomina, że 15 października 2016 roku na Jasnej Górze miał miejsce egzorcyzm narodowy nad całą Polską, w którym uczestniczyło 100 tysięcy ludzi.
I co? I Polsce się poprawiło od tamtego czasu?
Znakomita większość środowisk katolickich przyjęła z wielkim entuzjazmem to synkretyczne wydarzenie religijne i znowu nie pamiętam, by ani jeden polski biskup to krytykował.
Czy to ja, jeśli mogę, no bo tak, to było egzorcyzm narodowy, tak?
Tak, nad Polską.
Nad czyli Polską. A kto jest,
zniewaga narodu polskiego.
A kto jest królową Polski?
No to dla coś to mówię.
To nad Maryjo?
Donosiciele! Lećcie!
No wiecie co? Takie rzeczy?
Przecież to by, jak z narodu wypędzają demona, to znaczy, że naród jest opętany! Panie prokurator, czy pani, toż to z urzędu powinno być na stosie spalenie za takie słowa. Ale to biskupi katolicy.
No właśnie, pytanie, dlaczego biskupi idą w tę stronę, o której słuchaj, mówi ksiądz
biskupi
Kobyliński.
Gardzą Polakami. Traktują nas jak ciemny lud. Dlatego nie może istnieć telewizja Idź Pod Prąd. Rozumiecie? Bo my mówimy prawdę, a prawda wyzwala człowieka, niezależnie w jakiej ciemności był, wyzwala ku światłu, ku Jezusowi. Na pochybel tym biskupom. I to jest cała tajemnica tego ataku na telewizję Idź Pod Prąd.
A papież Jan Paweł, przepraszam, Franciszek, papież Franciszek, jak twoim zdaniem się odnosi do tego synkretyzmu religijnego, o którym pisze ksiądz Kobyliński? Może jeszcze na początku wyjaśnijmy, czym jest synkretyzm.
A pacza mama i już mamy Franciszka.
Czym jest synkretyzm religijny dla tych, którzy...
Łączenie gołodupki hop do kubki, nie? Łączenie wszystkiego, co się da, byle tylko gawieć była zadowolona i oczy wybłuszała, a najważniejsze, żeby bilety kupowała. I tyle.
Tutaj Boszobora to przynajmniej pod płaszczem koloratki, tak? A te pacza mama to w ogóle już, no, jeżeli w Watykanie szamani mogą tańczyć i trzeba wyławiać jakieś figurki, no to co tutaj
ten
taki Boszobora?
Ten pod płaszczem koloratki, a ten tej piuski, czy jak to się nazywa? Ten kapi takie, co ma na głowie, nie? Pamiętacie, jak jacyś przerażeni katolicy z... O! Nowy strój papieży katolicki.
A dlaczego ksiądz...
Ale czekaj, tylko jeszcze chcę, jak pobożni katolicy, tacy przerażeni tym, co robi Franciszek, polecieli i ukradli tą figurę pacza mamy, wrzucili ją do rzeki, do Tybru, nie? To wiecie, co było? No to było Gwardia Narodowa, normalnie w stan alarmu, pełna gotowość bojowa wyłowić pacza mamy z Tybru, ale co zrobił później Franio?
Wsadził do kościoła.
No dobrze, wsadził. Przebłagalne msze odprawiał, żeby się pacza mama nie gniewała. Wszystko katolicy se... Gdzie ja mówię nieprawdę, no?
Ale dlaczego papież? Dlaczego papież prowadzi kościół w tę stronę? No i widać, że
ksiądz profesor Kobyliński jasno to powiedział. Europa jest passé. Kultura ta, która kiedyś dominowała nad światem, dla Kościoła katolickiego już nie ma znaczenia. Przecież do Polski już trzeba importować księży z Afryki, nie? Jak taki Baszobora przyjeżdża i tu robi łubu-budubu prezes klubu, no to znaczy, że to już jest posprzątane. Tu już nie ma. Nie?
Coraz więcej mamy imigrantów z Afryki, to może trzeba też jakoś...
Ale ja mówię o księżach, którzy już nie mają, wiecie, seminaria puste, no to oni przywożą z Afryki księży, no wprost. Nie?
No tak, tak.
Na kulu ile studiuje,
tak
to
tak się dzieje,
to
rzeczywiście, no to... bo nie ma powołań. O tym też mówi ksiądz
Kobyliński. Jakich tam powołań? Nie ma naiwniaków. Durnych nie ma tylu, no. Ale tam o powołaniach to my w tym kontekście szamańskich religii nie mówmy. Ale co chcę powiedzieć? Ksiądz Kobyliński powiedział, Watykan, Rzym odwrócił się od Europy, czyli także od Polski, i zwrócił się ku ludom południa, nie? Czyli właśnie Brazylia, tam Amazonia, Pachamama, proszę bardzo, Afryka Dzika, wszystko co chcesz. Czyli teraz pobożność katolicka będzie z poziomu, mówię, watykańskiego, będzie szybko dryfowała w kierunku zwyczajów ludu południa. Czyli stąd te pióropusze, wiecie, Pachamamy. Przypominam, że Jan Paweł II to w Asyżu zaczął. Z szamanami się wspólnie modlił do tego samego Boga. To zaczął Jan Paweł II, święty wielki, i tam se dodajcie, co chcecie. Nie? Także Franciszek tylko robi to, co zrobił
jego drogą.
Jan Paweł II. Druga zmiana. Południe jest zinfiltrowane przez Chiny i Rosję i jeśli chodzi o ideologię, jest bardzo komunistyczne. Czyli to jest drugi składnik. Czyli będą formy szamańskie w kościele katolickim i jednocześnie komunizm, socjalizm jako ideologia, którą będzie Watykan popierał. No toż tak mniej więcej zinterpretuję to, co w długim dosyć wywiadzie powiedział ksiądz profesor Kobyliński.
O, mamy właśnie sierpień, młot.
W tym temacie też bardzo jako ciekawa jest aplikacja naszej, przepraszam, nie aplikacja, program z naszej telewizji Apokalipsa to nie fikcja. To jest bardzo fajny materiał, do którego odsyłam, aplikacja.
Wiem, że już tu wiecie, prokuratorzy piszą, notują, nie? Czy biletyśmy sprzedali?
Sprzedaliśmy.
Sprzedaliśmy,
to jest biletowane.
Sędzia Zaręba powiedział, że no, pastor to se może mówić, jak sprzeda bilety. No to
drodzy,
sprzedamy bilety,
dla tych,
tu oko, wiecie, jest promocja za darmo.
Dla tych,
i teraz możemy mówić, co chcemy, wolni ludzie, w takim półwolnym kraju.
Dla tych, którzy pierwszy raz nas oglądają, pastor Paweł Chojecki, szef telewizji internetowej Idź Pod Prąd, został skazany za m.in. za słowa o prezydencie Dudzie, za krytykę Kościoła katolickiego i właśnie sąd uznał, że no, gdyby to było mówione, te słowa, na biletowanej imprezie, no to by nie było skazania, a że nie było biletów, no to skazanie.
No sorry, winę.
Dlatego tak z tych biletów się śmiejemy przez łzy, można
Boszobora, powiedzieć. Boszobora, czy tam Baszobora sprzedaje bilety i jest kryty, mimo że głosi szamanizm.
Wojna w kościele. O tym mówił w naszej telewizji ksiądz Andrzej Kobyliński. Prosimy krótki fragment tego wywiadu i wracamy za moment.
Wojna dopiero się rozpoczyna. Ta wojna już trwa między katolikami w wielu krajach, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Australii, i jest ryzyko schizmy, formalnego podziału w Kościele katolickim w wielu krajach, i tak samo będzie w Polsce, gdy chodzi o bratobójczą wojnę wśród katolików, ale no niestety to jest los także wszystkich innych religii. Proszę zobaczyć wojnę na przykład wśród chrześcijan episkopalnych w świecie. Jest ryzyko schizmy. Kościoły episkopalne afrykańskie chcą się odłączyć od Ogólnoświatowej Federacji Kościołów Episkopalnych z powodu nowego rozumienia homoseksualizmu, małżeństw gejowskich i dopuszczania do funkcji kapłańskich lesbijek czy gejów w Kościele Episkopalnym w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jest z Kościołem Metodystycznym w Stanach Zjednoczonych, on jest też na granicy schizmy i głównym powodem prawdopodobnej schizmy jest stosunek chrześcijan do homoseksualizmu. Także no, to jest dzisiaj główny przedmiot wojny. Tak jest w Niemczech wśród katolików. Niemcy to jest około 22 milionów katolików. Mniej więcej 90% niemieckich katolików jest zwolennikami liberalnej rewolucji w kościele. 10% chce bronić tej wersji jeszcze tradycyjnej. No i ta wojna między konserwatywnym i liberalnym rozumieniem nauczania Jezusa Chrystusa przetacza się przez cały świat.
Całość tej rozmowy na naszym kanale, znajdziecie link na czacie, ale rzeczywiście ksiądz Kobyliński pokazuje, że nie tylko ten synkretyzm religijny jest przedmiotem wojny w Kościele katolickim, ale również tradycyjne rozumienie Kościoła versus liberalne rozumienie Kościoła i to i tu, ta wojna trwa.
I tu wielka pochwała dla Afryki. Bo choć można powiedzieć korzenie tych różnych ruchów szamańskich, no to są Karaiby, Afryka, Ameryka Łacińska, czyli katolicka, to jeśli ci ludzie nawracają się do Jezusa Chrystusa, mówię głównie o mieszkańcach Afryki, bo tu ksiądz mówił o podziale w kościele anglikańskim, metodystycznym. Te wyznania mają dość długie tradycje na kontynencie afrykańskim. To właśnie afrykańscy chrześcijanie, bo tego nie dopowiedział ksiądz Kobyliński, oni są bardziej konserwatywni w tych sprawach podstawowych, jeśli chodzi o normy obyczajowe, niż europejscy chrześcijanie z tych samych wyznań. Czyli Afryka protestancka stoi naprawdę na dobrym poziomie wierności Biblii. Nie? To myślę, że w tym kontekście też warto, żeby padło. W Polsce to w ogóle ksiądz Kobyliński mówi, że ta wojna w Polsce to dopiero się zacznie. Mhm. Nie? Tu bardziej, trochę wczoraj mówiłem na kazaniu związanym z wywiadem i z nominacją księdza arcybiskupa Rysia na kardynała. Zobaczcie, to że to jest papież Franciszek jak gdyby tak, staje co? Przeciwko kościołowi tego Jędraszewskiego i Kaczyńskiego, nie? Że nie zrobił kardynałem Kaczyńskiego, a mógł.
Kaczyńskiego?
Nie, ja się nie przejęzyczyłem. Aha. Kardynałem nie musi być nawet osoba duchowna.
Żony nie ma, dzieci nie ma, chyba wszystko pasuje.
Celibat uprawia, nie? Także papież ma taką władzę, żeby Kaczyńskiego zrobić kardynałem, a wybrał Rysia. To jest zniewaga dla Kaczyńskiego i ja nie wiem, dlaczego nie wezwą nuncjusza na dywanik w MSZ-cie.
Do Rysia, arcybiskupa tak Rysia jeszcze wrócimy.
Mówiąc poważniej, to jest ogromny policzek dla Jędraszewskiego, bo to przecież on, jako ten krakowski metropolita, on liczył na tę nominację, a dostał ten, którego wygonili praktycznie z diecezji krakowskiej do Łodzi, bo to Ryś był biskupem pomocniczym w 2011 roku. Właśnie w tej diecezji. I papież Franciszek no, chce pokazać, że on nie chce kościoła Jędraszewskiego. On nie chce kościoła Jędraszewskiego, Rydzyka, Kaczyńskiego i tak dalej. Nie? Czy ten głos tam dotrze do Polaków? Zobaczcie, że to jest tuż przed wyborami. To jest tuż przed wyborami. Nie? On ma ten paliusz, to się nazywa, czy jak, ten kardynalski, no ten kapelusik, nie, z piórkiem, taki góralski, ma dostać chyba we wrześniu, a wybory tak. W październiku.
30 no września.
Zobaczcie, jak to jest w ogóle zupełny przypadek, nie.
Mamy głosy z sali.
Łączysz politykę z kościołem.
O, nie.
Arcybiskup powiedział, że nie można tak, że nie iść w stronę.
A potem Kaczyński wygłosił homilię.
Bo się przygotowuje naprawdę, może myślał, że dostanie. Już tu tego na zambony.
Nie będzie kardynała Kaczyńskiego, przynajmniej nie będzie go za tego papieża, ale może następny papież. Mamy głosy z sali. Prosimy bardzo, to jeszcze w pierwszym temacie.
Ja jeszcze takie pytanie, żeby ustalić głębię upadku naszego narodu. Czy
musimy włączyć mikrofon. Na razie.
Czekajcie, jeszcze chwilę. Mamy tu widownię, bo jesteśmy w trakcie obozu. Naprawdę wielkie
obozu
rzeczy tu się dzieją.
Ja
mogę troszeczkę tu z wami pogadać, bo mam naprawdę wspaniałych zmienników w sobotę. był mój przyjaciel, członek Rady Kościoła Baptystów, pastor Skrzypkowski, a wykłady codzienne Zdzisław Miara, którego spotkałem jeszcze w Campus Crusade, tam gdzieś już 30, no, za górami, za lasami. Teraz też zajmuje się taką służbą finansową także, czyli żeby uczyć młodych chrześcijan, w jaki sposób zarządzać finansami. Więcej być może Zdzisław o tym powie.
Prosimy bardzo.
Crown nazywa się ta służba. Proszę, Piotr.
No, takie pytanie chciałbym zadać, żeby ustalić głębię upadku naszego narodu. Czy kiedy przygotowywało się te spotkania z księdzem Baszoborą, to prezentowano jakichś uzdrowionych przez niego wskrzeszonych, czy po prostu wystarczyło, że się powiedziało, że on uzdrawia, wskrzesza?
Znaczy nie, osób konkretnych nie było podanych, tylko było mówione, że takie rzeczy się dzieją. A propos jeszcze zmartwych też potrafił podnieść, ale też widziałem akurat nie o nim, ale o innym, tam jakimś też szamanie, który chyba sam siebie, że zamarł i podczas jego ceremonii powstał, ale potem wyszedł.
On będąc umarły?
Sam siebie wskrzesił.
Coś na normalnie.
Z tym, że podczas gdy go wyciągali z trumny, okazało się, że tu za kieszeni marynarki telefon mu wystawał. No bo jak go wieźli w tej trumnie, to żeby miał co robić, a potem już również się wydało, że osoby, które go wiozły, mówią, że jakieś dziwne szmery słyszały. Także no, wiele ludzi go tam słuchało, po tej aferze się okazało, że kościół się rozpadł.
Ty Piotrze, nie kwestionuj, no to co, cuda i koniec, no.
Rzeczywiście ksiądz Kobyliński też mówił o tym, że to były kłamstwa, które mówił Baszobora, że tam wskrzesił 40 czy iluś zmarłych.
40 rozbójników i sierotkę Marysię.
To może jeszcze jedno pytanie. Jaki był poziom wypełnienia stadionu?
Pełny. 50 chyba 8 tysięcy, czy ogólnie poza tym, co mieści stadion dookoła, to jeszcze cała murawa była,
Piotrze,
wysłana stanowiskami.
Ja cię proszę, ty już więcej nie pytaj, bo my tu się normalnie w depresję wpadniemy.
O czym to świadczy?
O stanie naszego narodu.
No właśnie. Polacy widać, że chcą tego słuchać.
No nie, mamy, no tam mamy nie wszyscy.
Taki komentarz Maciej Machała, to taki katolicki kaszpirowski. Noż. Też Kaszpirowski był popularny swojego czasu. Teraz mamy Baszoborę. Ksiądz Kobyliński też mówi o innych uzdrowicielach, którzy byli zapraszani przez biskupów.
No dobra, zostawmy, bo jeszcze tylko słówko, bo pytałeś, dlaczego, czy pytaliście, dlaczego w jednym kościele mogą być tak sprzeczne teologiczne prądy, zjawiska diaboliczne, jakieś zbliżone do Biblii, bardziej prawdziwe, nie? Bo linia księdza profesora Kobylińskiego w tym aspekcie jest bardzo biblijna w mojej ocenie. Myślę, że Kościół katolicki dzisiaj celowo wybiera synkretyzm. To, co w Asyżu zrobił Jan Paweł II, to był taki znak. Teraz idziemy w tę stronę, że teraz bierzemy gołodupki, hop do kubki, mamy rządzić światem. A już tam, co jest prawdą, co jest fałszem, co nas to obchodzi?
No przecież skoro i tak to wszystko bujdy, to czy Franciszek, to powiemy, czy tamto?
Franciszek powiedział jasno, teologów na bok, idziemy razem pełnym gazem. I tyle.
Wsiądźmy wszyscy razem do tej arki.
No, wszyscy wsiadamy, przymus. Jak któremu się nie podoba, to go się prokuratorem poczęstuje. No i tyle. No to jest teraz nowa linia katolicka. No. Ona niestety będzie nie tylko w Polsce, ale będzie na całym świecie iść. Nie? Komu się nie będzie podobał ten nowy porządek, no to go prokuratorem, a potem Biblia opisuje w Apokalipsie jeszcze gorsze, że tak powiem, prześladowania chrześcijan.
To co mają zrobić w takim razie ci zagubieni katolicy, którzy z jednej strony mają papieża Franciszka, który im pokazuje tę baczamamę, mają też w międzyczasie księdza Baszoborę z krzykami demonicznymi i uzdrowieniami, czy prawdziwymi, czy nie, no to już nie nam rozsądzać.
No jak nie nam, jak nam właśnie.
No, ale
bo
jeżeli
my mamy słowo.
Dobrze, ale jeżeli
bo my mamy
na przykład,
słowo, jeśli demoniczne,
diabła,
no to demoniczne treści są głoszone tam, to znaczy, że to jest mocą demona i
ale
nie ma co do tego.
Mogą być faktyczne.
No to, ale ty pytałaś, czyją mocą?
Dokładnie.
Ja nie mówię, że fizycznie tam się coś nie dzieje, nie? Że tam ktoś nie dostanie odpału i mu już nie wróci zdrowy rozum, nie? Bo straci rozum. Może stracić rozum. Tak, i widziałem, mówię, takiego człowieka, no.
To jak katolicy mają się w tym połapać i gdzie jakby szukać odpowiedzi na pytania, w którą stronę oni mają iść? Już nie mówię o Kościele katolickim, ale
no tacy ludzie jak ksiądz profesor Kobyliński nie mają niestety jakiegoś decydującego przebicia w Kościele.
No sam mówi, że jest osamotniony.
Jest osamotniony, poddany zaszczuwaniu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że kiedyś dojdzie do tej decyzji, o której ty mówisz, przynajmniej ja mam taką nadzieję, nie? I porzuci ten chory, przeżarty przez różne diaboliczne nauki system katolicki. Także jak już nie chcecie nas słuchać, nie chcecie Biblii słuchać, no to tam słuchajcie, co tam mówi ksiądz Kobyliński, bo to jest rzeczywiście głos rozsądku w tym katolickim, nie wiem jak to nazwać, ale świecie pełnego chaosu, sprzecznych doktryn. Oni to, mówię, celowo robią. Czyli tu będą ci zwolennicy Paczamamy i będą zwolennicy utopienia Paczamamy w jednym kościele. Połączy ich katolicka msza. Tak to zostało diabolicznie zaplanowane. Bo oni wierzą, że bez mszy nie wejdą do nieba. Oni nie wierzą, że bez Jezusa w sercu, który raz na zawsze wchodzi, bo jak już wejdzie, to nigdy nie wyjdzie. Nie? Tak obiecał. Oni nie wierzą, że przez Jezusa wejdą do nieba, tylko przez Eucharystię. Przez sakrament.
I właśnie pytałaś, co mogą zrobić ci katolicy, którzy nie wiedzą. No, mogę coś powiedzieć na ten temat, bo ja również byłem tym katolikiem. Też tam pojechałem, co prawda trochę również z ciekawości, ale również, żeby znaleźć czy dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu. No nic tam się nie dowiedziałem, poza tymi rzeczami, które już opowiadałem, czyli no, rzeczy naprawdę nic fajnego, nie polecam nikomu. No ale poszukiwania moje się nie skończyły na Boszoborze, tylko trafiłem na telewizję, w której pewien, niektórzy mówią wariat, ciągle wymachiwał Biblią i mówił, i mówił, nie, że nałożę na ciebie ręce, zacznę mówić językiem diabła, a aniołów języki będę tłumaczył, tylko powiedział, jest takie coś jak Biblia, Pismo Święte, czyli list od Boga do nas. Weź do ręki, sprawdź, co w nim pisze, sprawdź, czy to, co ja mówię, to jest prawdziwe. No i to mnie zaciekawiło właśnie, że nie powiedział, tak ma być, bo ja tak mówię, tylko tak ma być, bo tak mówi Słowo Boże i sprawdź to. No i sięgnąłem powoli, sceptycznie, sprawdzałem, pod trochu, czas mijał, ale w pewnym momencie znalazłem to, czego szukałem, czyli co należy zrobić, żeby już dzisiaj być pewnym, że co by się nie stało na tym świecie, to już na mnie czeka Jezus z otwartymi ramionami. Także jeszcze wspomnieliśmy, że my jesteśmy w trakcie obozu, stąd też moja obecność oraz widowni. I tak się składa, oczywiście przypadkiem, że dzisiaj mieliśmy już wcześniej zaplanowane wersety, o których mieliśmy dzisiaj rozważyć. Także, jeżeli pozwolicie, zacytuję dwa krótkie wersety z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, werset trzeci, rozdział 16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Tutaj powtórzę jeszcze raz. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszystkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli niepotrzebni nam są paczamamy, niepotrzebne nam są boszoboży, czy różne inne szamańskie, czy sabaty czarownic. Tu masz prawdę i tu dowiesz się przede wszystkim, co zrobić, żeby być zbawionym, oraz na wszelkie tematy życia, od co robić z rana, czego nie robić z rana, jak wychowywać dzieci, czy co ma być na pierwszym miejscu, tutaj znajdziecie. Także polecam, bo po tych poszukiwaniach, po tych różnych sabatach czarownic w końcu trafiłem na to i tu już odnalazłem prawdę.
Jak rozpoznać błąd? Sięgnąć do Pisma Świętego. W ten sposób każdy błąd w przestrzeni duchowej potrafisz namierzyć, bo Bóg dał pełne objawienie. To jest wystarczające. Nie trzeba już czegoś nowego. Nie? Zobaczcie, jeśli jeszcze mogę do księdza tego arcybiskupa Rysia przeskoczyć.
Właśnie do niego chcieliśmy przejść na koniec. On 30 września ma być mianowany kardynałem przez papieża Franciszka i udzielił wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej, w którym mówił też o Duchu Świętym.
Właśnie. I tam jest fragment. Wczoraj troszeczkę inne aspekty tego wywiadu poruszałem. Jutro mam jeszcze pomysł na pomysł dziś też na ciekawą rzecz, mianowicie na pewnym przemilczeniu pewnym ważnym przemilczeniu, no ale to zapraszam jutro, powiedział o roli Ducha Świętego w Kościele. Nie wiem, czy możemy, to jest krótki fragment, możemy przeczytać, zaprezentować ten tę
jeżeli
wypowiedź.
Chodzi ci o ten fragment, trzeba jednak przyjąć, że Duch Święty działał nie tylko w pierwszym pokoleniu apostołów, a potem się to skończyło. Duch Święty nadal działa w Kościele, jest protagonistą, czy jak mówi Franciszek, suwerenem. Należy go słuchać, a niekiedy ma on ochotę, jak powiedział święty Benedykt, wypowiedzieć się przez najmniejszego. Trudno Duchowi Świętemu dyktować, przez kogo ma mówić. A działanie Ducha Świętego nie znosi bynajmniej tego, że Kościół jest hierarchiczny, że jest Piotrowy oraz że jest kolegialny. Czy o ten fragment ci chodziło?
Tak, bo co tu mówi kandydat na kardynała? On mówi, że Duch Święty dzisiaj dodaje jakieś nowe prawdy. Że Duch Święty mówi coś nowego Kościołowi.
Czekaj, no to jak przed chwilą czytałem, to jednak Pismo nie jest do końca całe, tak?
No to właśnie. Oczywiście może, wiecie, no może tam arcybiskup Ryś tak sobie coś popłynął, coś innego chciał powiedzieć, nie? Ale on przemawia, on się otacza też takimi środowiskami charyzmatycznymi, podobnymi mniej więcej, gdzie właśnie podobne poglądy, że objawienie się nie skończyło, że dzisiaj są prorocy, którzy objawiają też nowe rzeczy, prorokinie i tak dalej. On z kolei to zastosował do biskupów, że jak se tam siadają, tam opisuje, no i przez no, na przykład biskupa tam Zenka, czy jakiegoś innego, no nagle Duch Święty wziął i przemówił i tak. Aha, no to jak Duch Święty przemówił, to no to kto przemówił? No Bóg przemówił.
On sam.
No to koniec dyskusji. Jak Bóg przemówił, to o czym my mamy dalej dyskutować? Czyli zobaczcie, ten fragment Rysia pokazuje, że oni wierzą w dalsze, ciągłe objawienie. I a, to nie jest
prawda?
Z punktu widzenia teologii katolickiej czy Biblii?
No, ja pytam o prawdę.
No to już dla mnie prawdą jest Biblia. Objawienie zostało zamknięte. Koniec. Nie? Doskonałe. To, co między innymi czytał Paweł. Każdy, kto dodaje coś do Pisma Świętego lub odejmuje coś z Pisma Świętego, będzie miał do czynienia z samym Bogiem, bo to jest Jego Słowo. Nie? I to znajdujemy i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, na samym końcu w Księdze Objawienia też jest stosowny fragment. Nie? Czyli mamy skończone objawienie. I dzisiaj nie ma już nowych prawd, które by Bóg dodawał, czy przez jakiś tam zielonoświątkowych, charyzmatycznych proroków, czy prorokinie, czy przez któregoś biskupa, czy księdza katolickiego. Nie? Dobrze by było, żeby biskup Ryś no, to sprostował, ale zobaczcie, dziennikarz nawet nie wyłapał tych głupot, które on mówi i nie dopytał. Zaraz, czyli czy dzisiaj przez biskupa Bóg mówi dokładnie tak samo, jak przez apostoła Piotra, czy Pawła 2000 lat temu? I to jest Słowo Boże, które ten biskup mówi, przez którego przemówił Duch Święty? Nie? Także to pokazuje, że Kościół katolicki, bo to jest właśnie ten nominat Franciszka, nie? Czyli jakoś tam troszeczkę muszą się zgadzać, idzie w kierunku odrzucenia normy obiektywnej, jaką jest Słowo Boże, w kierunku subiektywnego poszukiwania prawdy. To jest otwarcie się właśnie na diaboliczne zwiedzenie. To jest prawdą, bo ja tak czuję. Ja mogę właśnie powiedzieć, nie ma, zbawienie jest za darmo, bo tak powiedział Bóg normy w swoim słowie. Rozumiecie? Ja co czuję, to kogo to obchodzi? Nie ma żadnego znaczenia, co ty czujesz, ja czujemy, czy nawet wszyscy razem byśmy tu coś poczuli. Coś jest prawdą albo jest kłamstwem, bo Bóg tak powiedział. A nie, że myśmy poczuli. Nie? A Ryś i spółka idą właśnie w kierunku takiej uznaniowości, takiej właśnie uczuciowości. Zobaczcie, świat diabła jest tak przedstawiony w Apokalipsie. Odrzucą prawdę, już cytowałeś Tymoteusza, to tam apostoł Paweł właśnie w drugim liście do Tymoteusza mówi, zamkną uszy na prawdę, a pójdą za bredniami, za bajdurzeniem, za durnotami. Byle tylko to było przyjemne do słuchania. A prawdą będą się brzydzić. Jeszcze. To jest świat zmierzający do końca, do upadku. A w Apokalipsie mamy całkowite odrzucenie Słowa Bożego i diaboliczne zwiedzenie, bo tak czuję.
Idź pod prąd.pl/sklep. Tam możecie zajść w tym momencie i zamówić sobie Pismo Święte. Nowy Testament wysyłamy wam za darmo, płacicie tylko za koszty przesyłki. Możesz pokazać właśnie taki czy w innym formacie. Możecie to zrobić już teraz i czekajcie na naszą przesyłkę.
Mamy jeszcze też taki właśnie, że można ukryć. Będziemy się po lasach ukrywać, to takie trzeba mieć.
Nie? Żebyście przeczytali, tak jak mówił Paweł, sami nie wierzyli na słowo, tylko sprawdzili sami, a jeszcze Bartek Pankowiak...
Czekaj, bo tu mówiliśmy o prokuraturze, to mamy też prezent dla prokuratury.
I policji.
No, policja z prokuraturą musi blisko współpracować, nie? I to już jest cała Biblia, zobaczcie, świeci się złotem.
Złota skromna.
To jak ktoś jest służbowo nas ogląda, napiszcie, wyślemy wam.
Nawet wtedy. Jeszcze odnośnie arcybiskupa Rysia, Bartek Pankowiak pisze, Bartek pokrzywdzony przez księdza pedofila, szkoda, że Duch Święty nie natchnął Rysia, jak wynajmował Markiewicza na mecenasa kurii kalijskiej przeciwko mnie. Dołożył się bezpośrednio do moich dalszych krzywd. Hipokryta.
Także hipokryta, widzicie... to jest świadectwo człowieka bezpośrednio skrzywdzonego przez funkcjonariuszy katolickich, przez księdza katolickiego, który nadużył zaufanie katolickiej rodziny, bywał w domu i tak dalej. W szczegóły możecie sobie przeczytać w książce Wygrałem z księdzem pedofilem. Rzeczywiście Bartek wygrał ten proces, ale nie dostał żadnego odszkodowania. I tu arcybiskup Ryś, jednego z najbardziej takich, jakby to powiedzieć, sprytnych, adwokatów pana Markiewicza, wynajął, żeby Bartek nie dostał odszkodowania za to, co mu zrobił ksiądz.
Tak ładnie mówi w wywiadzie dla katolickiej informacyjnej agencji. A widzicie, jakie są fakty. Teraz jeszcze, tak żeby nie było negatywnie, drodzy państwo, bo dużo dzisiaj może negatywnych informacji, no ale cóż poradzić, skoro dziesiątki czy setki tysięcy ludzi idą w tę stronę baszobory czy innych uzdrowicieli tak zwanych. Także stąd ten program. Ja chciałam pokazać państwu fragment wykładu pastora baptystów Henryka Skrzypkowskiego, o którym mówiłeś dzisiaj, wspomniałeś. Jest to wykład o efekcie motyla, który także pokazywał na przykładach ze swojego życia. Prosimy ten fragment i wracamy za moment, bo są urodziny pastora Henryka Skrzypkowskiego. Chcieliśmy też was zapytać właśnie o życzenia dla pastora, ale najpierw historia jego życia, tak w pigułce, i wracamy za moment.
Pierwsze doświadczenie moje z Bogiem, którego nie zapomniałem, które jest w mojej świadomości, które wpłynęło na moje życie. Pochodzę z rzymskokatolickiej rodziny kaszubskiej. W każdym katolickim domu jest coś takiego jak tak zwana pierwsza komunia święta. Moja starsza siostra o 3 lata właśnie się do niej przygotowywała. Któregoś dnia jesienią już ona wróciła do domu i opowiada mi tak. Wiesz co, ksiądz nam powiedział, że Jezus Chrystus był bardzo dobry, a potem za to wszystko ludzie go zabili. I ta niesprawiedliwość, jaka spotkała Jezusa, tak na mnie zadziałała, że się rozpłakałem. Poczułem, że Jezusa Chrystusa spotkała krzywda na ziemi i że był niewinny w tym, nic więcej nie rozumiejąc. Wybiegłem z tego łóżka do mamy. Mamo, mamo, czy to prawda, że Jezusa zabili? Co mama mogła powiedzieć? Prawda. Jeszcze bardziej się rozpłakałem. Umyła te moje nogi z gnoju, położyła mnie z powrotem do łóżka i płacząc zasnąłem. Dzisiaj, jak stoję przed wami, nie mam żadnej wątpliwości, że to jest po raz pierwszy Duch Święty dotknął się mojego serca, mojej duszy. Nie mam żadnej wątpliwości. Żadnej. Na wskutek tego wydarzenia ja zapragnąłem być ministrantem. Przyjechali do naszej wsi Świadkowie Jehowy. No to dzień dobry, czy jesteś chrześcijaninem? Jestem. A znasz modlitwę pańską, Ojcze Nasz? Oczywiście, że znam, no to powiedz. No to Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię. A, święć się imię Twoje jest tutaj. No to jakie jest to imię? I Ty nie wiesz, chrześcijanin. I tak mi się wstyd zrobiło. To spowodowało, że chciałem mieć Pismo Święte. Zacząłem chodzić do baptystów na nabożeństwo, uwaga, z powodu kazań i Bożego Słowa. To, co mnie przyciągnęło, to było Boże Słowo tam. I na wskutek tego, uwaga, nawróciłem się. W Radzie Kościoła Chrześcijan Baptystów stwierdzili, a wrótce tutaj, za hełmem, nad Bugiem, mamy mały zbór na wsi. No ale kto tam pójdzie? Na wieś, koniec świata, tam wrony zawracają. No ale w Gdańsku ponoć jest jakiś młody chłopak z Kaszub, ze wsi, stolarz. Może on by poszedł? I poszedłem. I w tej rudce tutaj, na Lubelszczyźnie czy na Chełmszczyźnie, pokochałem Kościół. Zostałem pastorem później w Chełmie. Na wskutek tego 6 tysięcy uchodźców ukraińskich znalazło schronienie na jakiś czas w naszym zborze. I tak z młodego chłopca, który świata nie widział, z kaszubskiej wioski, z rolniczej rodziny, bez kontaktu ze światem zewnętrznym w zasadzie, dzisiaj dzięki łasce Bożej znam ludzi praktycznie wierzących na całym świecie. Mógłbym wyjechać w dowolne miejsce na świecie, gdyby mnie ludzie zaprosili do głoszenia słowa.
Dziękujemy serdecznie.
Ale wybiera Polskę.
Tak,
jeśli mogę do naszej wcześniejszej dyskusji, bo tu powiedział pastor Skrzypkowski, że nie ma wątpliwości, że to było pierwsze poruszenie, które spowodował Duch Święty w jego życiu, kiedy miał no, te kilka lat. I ktoś powie, no to przecież on dokładnie mówi tak jak Ryś, czy Bosza Bora, czy coś takiego. No ja uważam, że mnie tak Duch Święty dotknął i tak dalej. Czy dostrzegacie już różnicę? Najpierw było słowo. Chrystus został zabity, niewinny. Zrobił wiele dobrego, a został zabity. Prawda Słowa Bożego najpierw dotarła. I tę prawdę Bóg użył w sercu tego młodego człowieka, żeby zaczął się tym Jezusem interesować. Nie? Czyli tak działa Duch Święty. Najpierw jest prawda Słowa Bożego, a potem Duch Święty, Bóg, Duch Święty tę prawdę w naszym sercu, że tak powiem, styka z naszym rozumem, uczuciami i tak dalej. Mówi, wow. I idziemy dalej w poznawaniu czego? Prawdy o naszym Bogu, Jezusie Chrystusie.
A czego byście życzyli pastorowi Skrzypkowskiemu z okazji jego urodzin?
No nasze drogi się przecięły właśnie dzięki temu, że ten młody chłopak no, nie pogardził tymi wronami zawracającymi nad Rutką. Pozdrawiamy naszych braci i siostry tam właśnie ze wschodniej Chełmszczyzny. I spotkaliśmy się wtedy w kościele chrześcijan baptystów w Chełmie, gdzie myśmy mieli takie właśnie mały taki obóz wtedy na tam powiedzmy 25 może osób. I wtedy tego młodego pastora miałem okazję po raz pierwszy spotkać. No co się z tego dalej dzieje, to wiecie. Także może życzenia to tam wiele nie trzeba Heniowi czy każdemu chrześcijaninowi życzyć, bo my już wszystko w Chrystusie mamy. Nie? To ani ja tobie nie mogę już tutaj więcej nic zażyczyć, ani tobie, państwu i tak dalej. No jeśli jeszcze nie znasz Jezusa Chrystusa, no to ci mogę życzyć, żebyś go osobiście poznał i przyjął całe bogactwo, dziedzictwa, które Bóg przez Chrystusa chce ci dać. No a Henio powiedział takie słowa na moim procesie, że on...
Kurczę, zabrałeś mi, no.
No właśnie, mi też.
Moje było. No to już dokończę, nie? Że nie jest tak odważny, czy tam zazdrości mi odwagi, coś takiego, nie? Myślę, że to nie jest prawda. Myślę, że Henio, jesteś bardzo poświęcony Bogu, robisz to, co trzeba, czy to jest wdzięczna służba, czy niewdzięczna. A to, że stanąłeś ramię w ramię z człowiekiem, z którego chcą zrobić kryminalistę, wszystko to, co spadło na mnie, spadło w tym momencie na ciebie. No to jesteś tak samo odważny i nie będziemy się tu licytować, bo odwaga nie jest nasza. To Duch Święty. Duch Święty jest duchem odwagi. To on nam daje tę odwagę. I życzyć sobie i wszystkim chrześcijanom mogę, byśmy z niej korzystali. Nie, duch bojaźni został nam dany, ale duch mocy, miłości i rozumu, trzeźwego myślenia.
Pawle.
No tak jak powiedziałeś.
Ja jestem dumny, mając takiego brata.
Chciałem też do tego nawiązać, właśnie, że w swoim procesie pastor powiedział, że właśnie podziwia ciebie, że nieraz może mu brakowało tej odwagi, biorąc pod uwagę tym bardziej teraz, gdy zostałeś skazany, żeby właśnie...
On tym bardziej przyjechał do nas.
Bardziej przyjechał, czyli tak, to odwagę ma, ale bardziej również jej życzę. No, ja mam takie, przyjąłem sobie powiedzenie, że wszystko to, co najlepsze macie już, bo mówiąc do chrześcijan, wszystko to, co najlepsze masz, więc wszystkiego dobrego.
No ja też właśnie chciałam odnieść się do procesu.
Taka jedność myśli.
No właśnie. Ja chciałam przede wszystkim podziękować pastorowi Skrzypkowskiemu za to, że zeznawał w procesie mojego taty, bo pastor Paweł Chojecki jest prywatnie moim tatą. I rzeczywiście...
Państwowo też. W dowodzie masz tak wpisane.
To było dla mnie bardzo wzruszające. I rzeczywiście to musiała być wielka odwaga. To była wielka odwaga, żeby wstawić się za pastorem Chojeckim, za Pawłem Chojeckim.
Przypominam, że Henio nie był tam sam. Jeszcze był pastor Irek Dawidowicz, obecnie z Białegostoku. No i był też były ksiądz Jerzy. O, tu sobie razem się chyba modlimy, czy witamy. Już nie pamiętam tych słów, ale było to piękne, piękne przeżycie, święto chrześcijan, święto Kościoła chrześcijańskiego w Polsce. Może nie na koszt państwa, bo myśmy sami płacili za bilety. Ci szczerzy katolicy no to polecieli, żeby tam im zwracać. Tam większość ludzi no, z naszego grona no to tam sama. Ale to... Zostawmy, także to święto mamy za sobą. Widzicie, że nowe święta przed nami, bo tu wczoraj w sobotę był Henryk Skrzypkowski z nami w przededniu swoich urodzin, bo to chyba wczoraj były te urodziny, o ile dobrze pamiętam, ale to już nie będziemy się tam w kalendarz bawić. Część chrześcijan obchodzi urodziny duchowe, nie?
Tak, którzy że... pamiętają, ja akurat no, tak, co do dnia
bym nie tak
powiedział.
Nie pamiętają
czyli
dokładnego
dzień,
dnia,
w którym człowiek się nawrócił.
Tak, a ja mam dobrze, bo mogę sobie gdzieś poszperać, kiedy była ewangelizacja
Dawida Wilkersona
w Krakowie, w hali Wisły i już mi data wyskakuje, nie? Także tu mam pod tym względem.
A jak imieniny dobrze. W takim razie?
Imieniny...
Chrzest?
Nie, nie. Imieniny, no to raczej w kręgach biblijnych się nie, imienin się niespecjalnie obchodzi, bo to jest wymysł katolicki związany z kultem świętych, nie? Że są takie poszczególne dni w roku, gdzie modlą się katolicy do jakiegoś świętego. Nie?
My mamy w Piotra naszym i Pawła, przypadku 29. dwóch apostołów no, jednego dnia. To dopiero impreza.
Mamy także, jeszcze życzenia.
To jest głupota i bogochwalstwo. Także tam
życzenia dla pastora Skrzypkowskiego od naszych widzów. Beata Barszczewska, obfitości błogosławieństwa Bożego na dalszej drodze do domu Ojca. Życzę pastorze Henryku i chwała Bogu za to, że jesteś. Marcin Lewicki, Bożego błogosławieństwa na każdy dzień dla pastora Skrzypkowskiego i jego rodziny oraz owocnej służby.
Ja myślę, dziękujemy, że tu dopiero to się zaczyna. Dopiero się zaczyna. Chrześcijanie biblijni w Polsce myślę, że dopiero się rozpędzają. Też kiedy w Chicago miałem przyjemność głosić wśród braci i sióstr z Polonii, właśnie tej biblijnej, w Polskim Centrum Chrześcijańskim w Chicago, też o tym mówiłem. Żniwa się w Polsce zaczynają. Teraz wszystkie ręce na pokład. Teraz jest czas, którego nie możemy zmarnować. Tu z Heniem właśnieśmy rozmawiali o takiej, ty pewnie też doskonale to znasz, że owszem, fajnie, są żniwa, ludzie pracują, ale zawsze prawie na każdej wsi jest pole, którego ktoś nie zbierze. Zwykle to jest jakiś człowiek z problemami, albo się zapije, albo gdzieś tam no, poszedł do więzienia. No różne tam historie są w życiu smutne, smutne. I to pole no, najpierw tak przejrzewa, zaczyna no, tam kłosy zaczynają wypuszczać ziarno, nie? Rozchylają się, ziarno wypada na ziemię, marnuje się, a potem to tak czarnieje, nie? I takie gdzieś w listopadzie, takie pole, to jest wielki smutek. To jest wielki smutek, bo ktoś się napracował, nie? Bóg dał błogosławieństwo, owoc wyszedł i nikt tego nie zebrał. To właśnie Henio przypomniał mi też to zjawisko i to jest dla nas takie, dla chrześcijan ewangelicznych, nowonarodzonych w Polsce wielkie ostrzeżenie, żebyśmy przez swoją głupotę, jakąś taką zaściankowość wyznaniową i tak dalej, nie zmarnowali tego czasu żniwa. Żebyśmy zebrali wszystkie głosy do spichlerza, do stodoły.
To ja tylko dodam, bo żeby było trochę weselej z tej historii. Tak jak mówisz, tak się zdarza, że są pola, które są niezebrane. Wygląda to naprawdę przykro. To wszystko marnieje, niszczeje, przychodzi zima, przykrywa to. Ale powiem ci, że przychodzi następny rok i to, co tam jest, działa jako nawóz. I następnego roku nie trzeba za dużo uprawiać, to wszystko na nowo rośnie. Czyli to nie jest tak, że jak raz nie zbierzemy, to już to jest stracone. To jeszcze...
Tak, ale będzie
jeszcze...
musiała nowa praca być włożona. To tak jak...
Zgadza się.
To tak jak ja mówię, też zresztą w Stanach, to chyba mówiłem na Florydzie, w Orlando, że ruch oazowy nie poszedł, nie postawił tej kropki nad i, że ksiądz Blachnicki powinien zrzucić sutannę i założyć, można powiedzieć, ruch nowych kościołów ewangelicznych w Polsce. Nie? Bo tak to po prostu biskupi no, zniszczyli w dużej mierze jego dzieło. Nie? Poniszczyli te wspólnoty, powyganiali, wprowadzali księży zamiast świeckich liderów wykształconych przez Campus Crusade i takie tam różne brzydkie rzeczy robili. I dzisiaj to już jest tylko jakiś tam kwiatek do kożucha, nie ma wielkiego duchowego znaczenia. Nie? Że wtedy nie... Być może już chciał to zrobić. Pamiętacie takie kazanie kiedyś miałem właśnie, dlaczego został zabity? Bo on już wtedy na sztywno, poza Rzymem, rozpoczął współpracę z protestantami. Nie? I w tym momencie został zabity. I jeden z biskupów, wysłany przez papieża, krył, żeby nie było sekcji zwłok. Żeby go jak najszybciej pochować, żeby sprawę utopić. Nie? To takie kazanie możecie sobie znaleźć chyba. Dlaczego umarł? Proszę, wóz techniczny. O, dlaczego zamordowali księdza Blachnickiego? Kto chce więcej, niech sobie poczyta. Wtedy nie zebraliśmy całego żniwa do spichlerzy. I ono rzeczywiście trochę się pomarnowało, ale odrosło. I dzisiaj dużo pracy było, ale są nowe żniwa w Polsce. Dzisiaj nie powtórzmy tego błędu. Niech Polska zaroi się i to myślę, że też są życzenia, które każdego chrześcijańskiego pastora, każdego świadomego chrześcijanina, który rozumie potrzebę w Polsce dzisiaj, niech Polska zaroi się od biblijnych kościołów przeciw zabobonowi, ciemnocie, synkretyzmowi religijnemu, oszukiwania, wykorzystania ludzi i przeciw upadkowi naszego państwa i narodu, bo bez tego nasz naród zginie niebawem. To jest, że tak powiem, nie trzeba być prorokiem, żeby to widzieć, dokąd to zmierza. Wszyscy biją na alarm. Naród i państwo idą w rozsypkę. Nawet już aktorzy to tego, że tak powiem, przejrzeli na oczy. Tu pan Chyra, nie?
Tak.
Niedawno bije na alarm, że to już trzeba coś zrobić, bo naród upada. Państwo niszczeje. To jest folwark zwierzęcy, a nie państwo wolnych Polaków.
No to już znowu trochę optymizmu dodam.
że
właśnie to, o czym mówisz, że to się zaczyna chyba dziać, to, co się działo na twoim procesie. Czterech pastorów jednego dnia, no to oskarżyciele byli przerażeni. Myśleli, że jest jeden, wykończymy go i będzie koniec. A tu trzech innych przyjechało. Sędzia usłyszał cztery razy Ewangelię. Znaczy, cztery,
musiał zapisać.
O wiele więcej razy, ale o czterech pastorów w przeciągu godziny czy dwóch. No i oczywiście o wiele osób, które wspierało ciebie.
A zobacz, jaki odporny.
No tak, tak. No ale może coś tam
Bóg działa. Przypowieść o glebach. Dedykujemy.
Tak, także no, miało być to dokończenie tego pastora, który coś tam krzyczy, a moim zdaniem to będzie ruch, który właśnie od tego się zaczyna. Bo
amen.
Tyle ludzi, co tam było, tak jak mówiłeś,
mieliśmy
tyle
wczoraj,
osób.
Wczoraj chrzest, nie wiem, kilkunastu, 15 czy 17 osób, jeszcze dzisiaj było za mało
jeszcze
czasu.
Nie wszyscy byli, bo...
A to jeszcze dojadą, oczywiście.
Tak, i były osoby, które tam, ale już nie było.
Tu Marcin jest z nami. Niezwykła historia. Cała rodzina. Mieliśmy już trzy pokolenia, raz nie, wnuczka, mama i babcia, taki chrzest, a tu widzicie zdjęcie, jest ojciec, mama i dwie prawie dorosłe córki. Wszyscy nowo narodzeni. Wszyscy nowo narodzeni i tu piękna, wzruszająca chwila razem razem podjęli tę decyzję, żeby pokazać światu. Tak, należymy do Chrystusa. Nasze miejsce w niebie. Jezus mieszka w naszych sercach. Chrzest nic do tego nie dodaje, jest tylko świętem, znakiem, nie? Tego, co już przez zaufanie Chrystusowi stało się w sercu człowieka. I tam żona Marcina powiedziała fajną rzecz, nie? Jak to, jak Bóg używa całego takiego wachlarza różnych ludzi, różnych elementów oddziaływania. Mówi, no kiedy ten pastor Chojecki, to mi tu się krzyczy, obraża moje uczucia, czy coś takiego, nie? Nie mogę go słuchać, nie? No cóż, nie poradzisz, nie? On tam podgłośniał i myślał, że to działa jak Radio Maryja, nie? Jak głośniej to, że wtedy już tam coś pęknie. No nie pękało, jeszcze bardziej. No to myślał, jak nie, że tak powiem, atakiem frontalnym, taranem, to może podkopem, nie? Jakimś sposobem. I mówi, to wiesz co, ja mam tutaj takiego księdza, ksiądz Blachnicki, nie? I on tak tu fajnie mówi, może by cię to zaciekawiło. No i księdza Blachnickiego. Wczoraj na kazaniu też taki najciekawszy w tym kontekście fragment księdza Blachnickiegośmy puszczali. Możecie sobie zobaczyć, jak nie macie czasu, żeby całe kazanie, to zobaczcie sobie ten fragment księdza Blachnickiego, jak mówi o zbawieniu. I tu żona Marcina mówi, ty, to zaczęło do mnie trafiać. Mówi spokojnie, może trochę nudnie, ale ja tak lubię. Właśnie de gustibus, curna non disputantum est, nie? To taka łacina w moim wydaniu. Przepraszam, jak kogoś uraziłem, ale bilety sprzedane. W każdym razie jeden niech sobie słucha księdza Blachnickiego, drugi pastora Chojeckiego, trzeci dowolnego innego, Henryka Skrzypkowskiego, też wam umieszczamy. Pastor Dawidowicz. Każdy ma swoją jakąś, że tak powiem, no tak jak każdy człowiek ma swoją ekspresję, swój styl. Dlatego zależy mi, żeby pastorów, którzy będą przemawiać do całego narodu, było jak najwięcej. Nie do 30-40 osób w swoim zborze. Dlatego zapraszamy. Chodźcie do telewizji. Popierajcie też tę telewizję. To Irek Dawidowicz 2 lata temu, tak pastor Irek Dawidowicz powiedział, no protestancki głos w twoim domu porównał nas, wiecie, do czego. No może tam porównanie takie, no ktoś może by dyskutować, ale o to mniej więcej nam chodzi, żeby wreszcie w Polsce była alternatywa do kłamstwa katolickiego. Tyle.
I stawiamy kropkę. Tym akcentem kończymy. Ja jeszcze przypomnę, że my jesteśmy telewizją niezależną i utrzymujemy się z waszych dobrowolnych wpłat. Mamy taką akcję, żeby co miesiąc nam grało przynajmniej 1000 gitar, czyli 1000 waszych wpłat. Na ten moment mamy 590 wpłat, ale możecie nas już wesprzeć w tym momencie na idźpodprąd.pl/wsparcie, a także na Patronite.
A to powiem jeszcze jedną historię z wczorajszego rozdawania.
No dzisiaj chyba będzie trudno skończyć.
To, mam nadzieję, że tam nie szkodujecie sobie, tak powiem popularnie.
Proszę bardzo.
No rozdajemy ulotki. Tę ulotkę akurat dałem panu. Idziemy po wolność, nie? No tam sobie widzę, że zaczyna czytać, no to podszedłem i tak tam jakąś konwersację. No ale kto to za tym stoi? Kto to tym przewodzi? No mówię, no ja, nie? A tu... To pan jest? Nie? To pastor? No tak, nie? Ale to tam, żeśmy załatwili szybko. No taki był zdziwiony, że tu pastor na ulicy rozdaje tam ulotki. Nie ma żadnego problemu. Ale później sięgnął pod taki argument, który myślał, że nas położy.
Kto finansuje?
Skąd macie pieniądze? Kto was, wiecie, tego? 1000 naszych widzów. Miesiąc w miesiąc. Płaca na naszą telewizję. To jest fenomen w historii Polski. Dzięki, do widzenia.
Dziękujemy również superczatowiczom, Mateuszowi Kurzej i Marcinowi Szczygule, którzy nas wsparli przez superczat na YouTubie. Jest też taka możliwość. A odnośnie Placu Litewskiego, na którym jesteśmy teraz co niedzielę jako mega kościół. Akcja Śpiewaj razem z nami, okolice Placu Litewskiego o 17:00. Możecie też dołączyć do wydarzenia na Facebooku. Tutaj mamy
No widzicie, to wczoraj, to się dzieje.
Bo tak jak mówiliśmy, trwa obóz projektu Mega Kościół, projektu pastora Pawła Chojeckiego, więc jest nas nadzieję, dużo, że dużo
to
więcej. Jest...
To też chyba można powiedzieć, że zasługa procesu, bo tak jak właśnie te festyny czy te pikniki, które robiliśmy pod sądem, dały impuls na to, żeby jednak wejść do ludzi, bo wiele osób wtedy przechodząc, widząc zabawę, śpiewy, wsparcie tobie, zachęcało się, więc tu kolejny sukces dla hejterów, dziękujemy bardzo.
Bóg nawet dla diabła wyznaczył pewną rolę. Dla ludzi bezbożnych też powiedział, że jest pewna rola. Jest takie polskie przysłowie, nie? Że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie? I oni chcą źle. Oni chcą nas zniszczyć. A my dodajemy gazu. No bo mamy co? Mamy Ducha Świętego, który jest duchem mocy, mądrości i trzeźwego myślenia.
Mówiliśmy dzisiaj o ulotkach. Mamy nową ulotkę. Na pewno masz jakieś zdanie na temat Boga. Czy wiesz jednak, co Bóg myśli o tobie? Ta ulotka już dostępna na naszej stronie internetowej megakościół.pl. Można tam pobrać tę ulotkę. Zapraszamy i mamy też aplikację Czytam Biblię. Szczegóły jak pobrać na stronach internetowych megakościół.pl oraz idźpodprąd.pl. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje i chyba kończymy. Zachęcamy jeszcze do kontaktu telefonicznego. Telefon wam się zaraz wyświetli na ekranach. Nie żegnamy się na długo, ponieważ 17 serwis informacyjny i 18 dogrywka w telewizji Idź Pod Prąd. A ja bardzo chciałam podziękować naszym dzisiejszym gościom. Pastor Paweł Chojecki, już wam znany. Dziękuję ci serdecznie.
Dwóch Pawłów.
Ale właśnie drugi Paweł. Bardzo. Mam nadzieję, redaktor telewizji Idź Pod Prąd niebawem. Paweł Skopnik.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie za to wsparcie. Dziękujemy też widowni, która była z nami. I wam, którzy mieliście aktywny wkład w ten program. Jak zawsze, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.
Wśród łagodnych fal zieleni ręk zapamiętała praca, stawia łódź na suchej ziemi. Owad pąku drży kwitnącym chłop, po barki proci w życie. Ja pracując w dzień i w nocy mam już burty i pożycie. Buduj się harkę przed potopem, pobądź się na to swych wszystkich sił. Buduj się harkę przed potopem, choćby tłum z waszej pracy gnił. Ocalić trzeba co najdroższe, a przecież tyle już tego jest. Buduj się harkę przed potopem, odrzućcie dziś każdy zbędny gest. Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Nikt nie wierzy w Boże słowa, wszyscy mają ważne wieści. Ktoś się o majątek kłóci, albo łatwy węszy żer. Zanim się ze snu obudzi, będę miał już maszt i ster. Buduj się harkę przed potopem, niech was nie bawi głupców kur. Buduj się harkę przed potopem, słychać już dzwon burzowych chmur. Zatarcie kłótnie swe robotem, wiarę w wezwaniu dajcie raz. Buduj się harkę przed potopem, zanim w końcu pochłonie was. jest tą łodzią, której możesz się z potopem mierzyć. Całowej zburzowej chmury musisz tylko w to uwierzyć. Lecz ulewie grzmot za grzmotem i za późno krzyk na chłogę i za późno usta z błotem wypluwają poprzez drogę. Wejdźcie do arki przed potopem, słyszę sterując serce fal. Wejdźcie do arki przed potopem, krzyczy ten, co się przedtem śmiał. Wejdźcie do arki przed potopem, naszych na własne bluzę łez. Wejdźcie do arki przed potopem, zanim Bóg swój wyleje gniew. Wejdźcie do arki przed potopem. Wejdźcie do arki przed potopem. Wejdźcie do arki przed potopem.